Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Eucharystia a Duch Święty. Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywaną Bożym Ciałem. A ponieważ obecnie w Kościele w Polsce realizujemy program duszpasterski pod tytułem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, dlatego zechciejmy, korzystając z okazji tej uroczystości, spojrzeć na Eucharystię w kontekście jej związku z Duchem Świętym. Jest to zagadnienie godne podjęcia, gdyż najczęściej o Eucharystii mówi się w związku z osobą Jezusa Chrystusa. O tym też najczęściej pisze się w literaturze teologicznej. Nieliczne są natomiast refleksje teologiczne o roli Ducha Świętego w tym najważniejszym dla Kościoła sakramencie. Tymczasem, jeżeli uważnie wsłuchamy się w treść liturgii mszalnej, to zauważymy, że trzecia osoba boska wzmiankowana jest tam niemal co chwilę. Od przeżegnania na wstępie do błogosławieństwa na zakończenie. A zatem prześledźmy te miejsca liturgii mszy świętej, w których zmiankowany lub przyzywany jest Duch Święty. Jak wspomniałem, na rozpoczęcie mszy świętej żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po czym celebrans może pozdrowić wiernych pozdrowieniem, które jest parafrazą słów świętego Pawła. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Po akcie pokuty w liturgii niedzielnej i świątecznej śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, który kończy się słowami z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Następująca teraz modlitwa celebransa, zwana kolektą, zawsze kończy się akcentem chrystologiczno-trynitarnym, w którym wymieniane jest imię Ducha Świętego jako sprawcy jedności. Kolejnym momentem w liturgii mszalnej, gdzie wymienia się trzecią osobę boską, jest wyznanie wiary. Imię Ducha Świętego pojawia się tam dwukrotnie. Najpierw jest mowa o tym, że za Jego sprawą dokonało się wcielenie Syna Bożego w Maryi Dziewicy, a nieco dalej padają słowa „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. Imię Ducha Świętego kilka razy pojawia się w każdej z kilkunastu form modlitwy eucharystycznej. Prześledźmy dla przykładu najczęściej stosowaną drugą modlitwę eucharystyczną. Rozpoczyna ją uroczysty wstęp zwany prefacją. W mszale rzymskim prefacji jest kilkadziesiąt wersji. W niektórych z nich, zwłaszcza na uroczystość zesłania Ducha Świętego, pojawia się Jego imię. W samej drugiej modlitwie eucharystycznej, którą przykładowo analizujemy, wezwanie Ducha Świętego pojawia się w momencie tzw. epiklezy, kiedy celebrans, wyciągając ręce nad darami ofiarnymi, wypowiada słowa skierowane do Boga Ojca. Uświęć te dary mocą Ducha Twojego, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaraz po przeistoczeniu kapłan, modląc się, zwraca się znowu do Boga Ojca. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Jeszcze raz imię trzeciej osoby boskiej wyznawane jest w tak zwanej doksologii, na zakończenie modlitwy eucharystycznej. Słyszymy wtedy słowa celebransa, który recytuje lub śpiewa: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Po niej następuje modlitwa pańska, do której celebrans może użyć wprowadzenia następującej treści: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Tuż przed komunią, gdy wierni śpiewają lub recytują Baranku Boży, celebrans po cichu odmawia modlitwę, której jedna z wersji zawiera słowa: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez śmierć swoją dałeś życie światu. Po raz ostatni we mszy świętej imię Ducha Świętego przyzywane jest w końcowym błogosławieństwie. W sumie we mszy świętej, niezależnie od liturgii słowa i okolicznościowych modlitw celebransa, a więc kolekty, modlitwy nad darami i po komunii świętej, o Duchu Świętym jest mowa co najmniej 10 razy. Pokazuje to, jak zachodzi ścisły związek trzeciej osoby boskiej z najważniejszą dla nas tajemnicą naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Jest ona bowiem pamiątką, a zarazem uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc całego Jego misterium paschalnego. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w jednej z kateches środowych z 13 września 1989 roku mówił: między paschalną ofiarą Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego istnieje rzeczywiste powiązanie. Skoro zaś zbawcza ofiara Chrystusa odnawia się w sposób mistyczny w Eucharystii, nie trudno stwierdzić, że także ten sakrament wiąże się głęboko z darem Ducha Świętego. Kształtując Kościół przez swoje przyjście w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zarazem konstytuuje ten Kościół poprzez Eucharystię, orientuje go ku Eucharystii. Aby lepiej rozumieć tę kwestię, należy zmienić swoje myślenie o Eucharystii. Faktem jest bowiem, że w różnych słownikach i leksykonach teologicznych, a także w kaznodziejstwie oraz w katechezie, Eucharystię opisuje się przy użyciu języka rzeczowego, tak jakby była ona jakimś przedmiotem. Ostatnio w związku z pierwszą komunią świętą upowszechnił się nieteologiczny i do tego brzydki, wręcz arogancki sposób wyrażania się o tym sakramencie. Ktoś mówi na przykład: moje dziecko w tym roku wzięło komunię świętą. Jest to wyrażenie sprzeczne z logiką i naturą języka polskiego. Komunii bowiem, jako niezwykle głębokiej więzi osobowej, nie można wziąć tak po prostu, jak się bierze rzecz. Natomiast można do niej przystąpić, mieć w niej swój udział. Nieteologiczne i ordynarne jest więc powiedzenie wziąć komunię, mając na myśli Eucharystię. Eucharystia to już nie opłatek, rzecz, ale osoba Chrystusa, której nie można wziąć, lecz można jedynie się z Nim zjednoczyć, przystąpić do jedności z Nim. To zwrócenie uwagi na personalistyczne, a nie rzeczowe rozumienie Eucharystii ma doniosłe znaczenie dla samego jej przeżywania, a także dla zrozumienia roli Ducha Świętego w niej. Zagadnienie to można ukazać w dwóch perspektywach. W pierwszej jest on przyczyną sprawczą Eucharystii, zaś w drugiej jednoczy nas uczestniczących w tym misterium. Jeśli chodzi o pierwszą perspektywę, to należy najpierw zauważyć, że w biblijnej historii zbawienia trzecia osoba boska jest wszędzie tam, gdzie rodzi się życie. Jak za sprawą Ducha Świętego Syn Boży począł się w Najświętszej Maryi Pannie, tak wskutek Jego działania dary ofiarne, chleb i wino, stają się na ołtarzu ciałem i krwią Chrystusa. O takie właśnie działanie modli się celebrans podczas epiklezy, gdy wyciąga ręce nad darami ofiarnymi na początku modlitwy eucharystycznej. Kiedyś przed laty wybitny uczony i ceniony kaznodzieja, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, zmarły w 93 roku, w książce pod tytułem Technologia Ewangelii stwierdził, że Bóg dwukrotnie dotknął ziemskiej materii, podczas wcielenia i podczas Eucharystii. W obydwu przypadkach to związanie niewidzialnego Boga z widzialną materią dokonało się przy współdziałaniu Ducha Świętego. On bowiem przy początkach stworzenia chaos materii uczynił zachwycającym pięknem świata. Ktoś z teologów zauważył, że Pan Jezus w słowach ustanowienia Eucharystii nie uczynił żadnej wzmianki o Duchu Świętym. Czy mamy zatem podstawy biblijne, aby w liturgii mszy świętej prosić Go o przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa? Oczywiście tak, gdyż pisze o tym autor listu do Hebrajczyków. Otóż interpretując ofiarę Chrystusa, ukazuje on współudział Ducha Świętego w tym zbawczym wydarzeniu. Autor listu do Hebrajczyków zestawia starotestamentalną krwawą ofiarę z bezkrwawą ofiarą Chrystusa i stwierdza, że jeżeli tamta miała jakąś moc oczyszczenia, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków. W tym zdaniu wyraźnie podkreślono, że ofiara eucharystyczna Jezusa Chrystusa dokonuje się przez Ducha Świętego, Jego mocą. Ujmując Eucharystię w jej związku z Duchem Świętym, w drugiej z wymienionych perspektyw trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to On uzdalnia wierzących do udziału w bezkrwawej ofierze Jezusa Chrystusa, otwiera ich serca na łaski wysłużone na krzyżu i zarazem jednoczy ich jako Kościół. O tej funkcji jednoczenia uczestników Najświętszej Ofiary parokrotnie wzmiankują cytowane wyżej teksty mszalne. Należy jeszcze zauważyć, że Eucharystia jest zarazem ofiarą i ucztą. Chrystus Pan z miłości ku człowiekowi złożył samego siebie w ofierze. Sprawując pamiątkę Jego ofiary na krzyżu, spożywamy Jego ciało i krew, a więc uczestniczymy w uczcie, do której On sam nas zaprasza. Jest to uczta miłości. Źródłem boskiej miłości do człowieka i samą miłością jest Duch Święty, o którym święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem napisał, że jest osobą miłością, jest osobą darem. Konkludując, jeszcze raz przywołajmy słowa świętego papieża z cytowanej katechezy środowej, w której powiedział, że Eucharystia jest sakramentem tej odkupieńczej miłości, która wiąże się ściśle z obecnością i działaniem Ducha Świętego.